Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Niektórzy twierdzą, że literatura musi być przede wszystkim ciekawa i że nade wszystko trzeba posiadać umiejętność napisania ciekawie, pisze w odczycie zatytułowanym Wielka Niewiadoma, wygłoszonym w Szwajcarii w 1963 roku Józef Mackiewicz. Mnie osobiście wydaje się, że jedyna rzecz naprawdę ciekawa to jest prawda. Tekst odczytu Mackiewicza o literaturze zamieszczony został w jednym z dwóch wydanych w 2022 roku tomów listów do i od Mackiewicza i jego żony Barbary Topolskiej. O tych ważnych dla pisarstwa Mackiewicza, ale też do zrozumienia jego biografii listach dziś rozmawiać będziemy w Dobrych Książkach z historykiem doktorem Pawłem Chojnackim. Zapraszam.
Dobre książki.
Józef Mackiewicz, Barbara Toporska i Michał Pawlikowski. Listy. To tom 34 dzieł zebranych Józefa Mackiewicza, wydawanych od lat przez londyńskie wydawnictwo Kontra Niny Karsow. Józef Mackiewicz, Barbara Toporska, Wielka Niewiadoma. Listy do i od różnych osób. To tom 35 dzieł zebranych. Oba tomy ukazały się w tym roku, w 2022 roku. Roku, którego jednym z patronów ustanowionych przez Sejm był Józef Mackiewicz, pisarz, zagorzały przeciwnik totalitaryzmów, strażnik dziedzictwa polsko-litewskiego. O tych zamykających jak na razie wydawanie dzieł zebranych Mackiewicza tomach porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie Dobrych Książek. W studio jest już nasz gość, dr Paweł Chojnacki, historyk, badacz dziejów emigracji polskiej wojennej i powojennej, także znawca i miłośnik autora Drogi donikąd, Kontry i innych. W latach 90. założyciel klubu politycznego imienia Józefa Mackiewicza. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie panią, witam państwa.
Przede mną dwa opasłe tomy listów Józefa Mackiewicza, pisane do niego czy do jego żony Barbary Toporskiej i również przez nich pisane. Kryje się w tych listach całe bogactwo tematów dotyczących nie tylko powojennego życia na emigracji Mackiewicza, także spraw egzystencjalnych, także ważnych również dla literatury tej autorstwa Mackiewicza, ale i innych pisarzy. Mnóstwo pytań, wyjaśnień, opinii.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo nasza rozmowa pod koniec roku jest dla mnie też takim zwieńczeniem jakichś takich moich starań, aby te tomy, które ukazują się ostatnio w takim zagęszczeniu, czytelnikowi przybliżać. I trochę jestem niestety osamotniony w tym dziele. To jest też jakiś taki moment, gdzie jakaś prawda o naszym stosunku do literatury się wyłania, że taki pisarz i rozmowy o jego nowych książkach, które cały czas się ukazują, tak? No bo to jest fenomen, o którym warto zawsze powtarzać, że jakkolwiek Józef Mackiewicz zmarł w 85 roku, to jego nowe książki ciągle możemy czytać i ciągle je dostajemy. Także oczywiście, że rozmowa o tych dwóch tomach, które ukazały się w tym roku, o tomie 34 i 35, jest jednocześnie rozmową o tych kilkunastu tomach, które ukazały się w ciągu ostatnich 5 lat. To nie są tylko listy, bo też są jego teksty. Akurat w tomie, o którym będziemy mówili, jeden taki tekst pani redaktor przytoczyła, bardzo interesujący, nieznany, niepublikowany, więc są takie niewątpliwe perełki nie tylko dla miłośników Józefa Mackiewicza, ale w ogóle dla miłośników literatury polskiej dwudziestowiecznej. Natomiast to jest tak, no, lubimy czytać cudze listy, tak? To jest taka prawda kolokwialna. Natomiast w przypadku tej epistolografii mamy do czynienia zarówno z źródłem historycznym i tutaj się pojawia ten wątek życia codziennego emigrantów, problemów edytorskich, losu pisarza na emigracji, losu pisarza, który żył z pióra wyłącznie, bo to warto podkreślać, czyli te elementy obyczajowe, jak i listy jako dzieło literackie, bo pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia ze świadomymi twórcami i możemy podejrzewać, że listy pomiędzy pisarzami wymieniane kilkadziesiąt lat temu, w tym przypadku nawiązuje do tego odrębnego tomu 34, czyli listów do i od Michała Kryspina Pawlikowskiego, że jednak ludzie pióra spodziewali się, że może w przyszłości ta korespondencja ujrzy światło dzienne. Ja nie mówię, że to jest stylizowane, bo to jest autentyczna wymiana sądów i to nie są listy tak dopracowane pod kątem tego, że wiadomo, że będą publikowane. Niemniej jednak chyba ta świadomość gdzieś funkcjonowała.
Ja myślę, że funkcjonowała być może świadomość taka, że autorzy czy odbiorcy tych listów mogą te listy gdzieś zaprezentować, zacytować, zważywszy, że sam Józef Mackiewicz w listach przesyłanych do różnych adresatów cytuje listy, które sam wysyłał do innych ludzi, albo cytuje listy czy fragmenty listów, które otrzymywał, więc być może ta świadomość taka, że te listy mogą być gdzieś cytowane, mogą być gdzieś ewentualnie publikowane, rzeczywiście im przyświeca. Cała, ale jaki jawi się Mackiewicz z tych listów, bezkompromisowy w wyrażaniu opinii na różne tematy, w tym także dotyczących literatury, pisarzy, rozczarowany brakiem zainteresowania wieloma jego książkami przez wydawców, rozgoryczony z powodu dramatycznie słabej kondycji finansowej, czy wszystko tam jest?
Tam jest wszystko, a nawet i więcej. Dla każdego coś miłego. Tak? Dla ideowych antykomunistów znajdziemy tutaj takie może robocze czasem wersje pewnych myśli, które znamy z tekstów i innych książek Józefa Mackiewicza. W obu tomach możemy sporo przeczytać na przykład o recepcji czy o kulisach powstawania, tle powstawania najważniejszej chyba książki politycznej XX wieku polskiej, czyli Zwycięstwa prowokacji, czy materiały związane z powstawaniem sprawy pułkownika Miasojedowa. To chyba moja taka ulubiona powieść Józefa Mackiewicza. Co prawda najwięcej ten temat dyskutował z Pawłem Jankowskim. To jest tom, który ukazał się w 2017 roku i zapoczątkował tą pięcioletnią serię wydawniczą, którą Nina Karsow i wydawnictwo Kontra w Londynie nam od tych lat pięciu na nowo prezentuje.
Tom 34, od którego chciałabym, abyśmy teraz zaczęli naszą rozmowę, to tom listów do i od Michała Kryspina Pawlikowskiego. Bardzo bogata korespondencja, która złożyła się no właśnie na całkiem opasły tom. Michał Pawlikowski, znawca prawa łowieckiego, dziennikarz Wileńskiego Słowa, felietonista, krytyk literacki, no i współpracownik także Mackiewicza w Gazecie Codziennej w Wilnie. Ta gazeta wychodziła do momentu zajęcia Wilna przez Sowietów.
Każdy z tych tomów jest trochę inny. Każdy ma swoją taką specyfikę, zważywszy oczywiście na odbiorcę. Tutaj w tej korespondencji, która płynęła głównie jednak z Monachium do Stanów Zjednoczonych, do Berkeley i z Berkeley do Monachium, bo Józef Mackiewicz i Barbara Toporska od 1955 roku mieszkali w Niemczech Zachodnich. Natomiast Michał Kryspin Pawlikowski był wykładowcą na Uniwersytecie w Berkeley.
To tam, gdzie znajdzie się Miłosz później?
Na jego miejsce. Dokładnie na jego miejsce po przejściu na emeryturę Michała Kryspina Pawlikowskiego tę posadę obejmie Czesław Miłosz. Więc każdy z tych tomów jest ciekawy. I mówię to nie tylko dlatego, że mnie to akurat pasjonuje, ale ta różnorodność jest właśnie niezwykła i znajdzie się wielu czytelników, którzy te tomy będą czytali równolegle, czy w ramach który tomów będą sięgali do innych dzieł zebranych Mackiewicza, czyli na przykład do tekstów, o których jest mowa, bo nie każdy może mieć pod ręką, akurat chociaż to jest technicznie możliwe, taką półeczkę z Józefem Mackiewiczem, a znam takich ludzi, którzy ją mają, więc to jest oczywiście taka wyższa szkoła jazdy, takie czytanie przekrojowe, a przypisy nas też prowadzą właśnie nie tylko po innej korespondencji, bo przypisy konstruowała edytorka, czyli pani Nina Karsow i one nam też pomagają, właśnie odnoszą się do tych samych wątków w innych listach poruszanych, do innych osób. Czasem tam są te listy cytowane. Można wejść w ten świat lat 50., 60., 70., ten świat wolnej myśli, wolnej Polski i odetchnąć jak gdyby taką jakąś normalnością. Ten kraj tam gdzieś jest w tle, to jest jakieś takie normalne życie intelektualne, ale w tym tomie uderzający jest fakt, bo jest to pewne powinowactwo pochodzenia obu korespondentów. Michał Kryspin Pawlikowski pochodził co prawda z Mińszczyzny, a nie tak jak Mackiewicz urodzony w Petersburgu, ale to jednak jest Wilnianin. Ale łączyło ich obywatelstwo jednej krainy, krainy już wtedy mitycznej, ideowej, krainy nieistniejącej fizycznie, czyli Wielkie Księstwo Litewskie. I ten wątek poczucia gdzieś w głębi serca bycia historycznym Litwinem. Nawet jest taki list, gdzie tak siebie Michał Pawlikowski określa jako Litwina. To oczywiście jest dla nas już taka konstrukcja teoretyczna, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że Litwin to jest Litwin etniczny, obywatel Republiki Litewskiej, ten, który mówi po litewsku, ten, który może nawet do tej spuścizny Wielkiego Księstwa, naszej wspólnej tradycji jagiellońskiej ma podejście krytyczne. Ale to jest jeszcze ślad ludzi, którzy myśleli i czuli tam tymi kategoriami i to czuli w sposób najbardziej autentyczny i mogli to głosić, ponieważ no, byli obywatelami tego wolnego świata polskiego też. Mam tutaj na myśli świat polski, nie jako świat właśnie etniczny czy nacjonalistyczny, bo przeciwko tej tendencji, to warto podkreślać, Józef Mackiewicz bardzo silnie występował. On był przeciwnikiem nie tylko totalitaryzmów, przeciwnikiem komunizmu, ale też przeciwnikiem nacjonalizmów. Tak? I widział ten dziwny punkt styczności pomiędzy komunizmem a nacjonalizmem. To, że te dwie ideologie skrajne się jakoś spotykają w przyjaźni w pewnych sprzyjających okolicznościach.
A to tak na marginesie dodajmy, że występował nie tylko przeciwko polskiemu nacjonalizmowi, ale odnajdywał ten nacjonalizm również chociażby w różnych wątkach literackich, nie tylko polskich.
Tutaj oczywiście, że na gruncie Wielkiego Księstwa, o którym mówimy, to nie tylko nacjonalizm polski zrujnował, ale też nacjonalizm białoruski, litewski, tych dwóch nacji, które tworzyły właśnie tę mozaikę. Oczywiście nie tylko te dwie nacje, bo nie można zapominać o ludności żydowskiej, ludności tatarskiej, o Karaimach. To była rzeczywiście prawdziwa mozaika narodowościowa i kiedy przyszły w XX wieku te właśnie wielkie fale nacjonalistyczne, no takiej konstrukcja takiego wielonarodowego, wielokulturowego obszaru, no nie mogła się utrzymać, ale jest w nas jakaś taka chyba tęsknota za czymś takim utraconym, a na pewno ta tęsknota może być wzbudzana poprzez wielkie dzieła literackie, których zwierciadłem jest ta korespondencja. Czyli mam tutaj na myśli prozę właśnie Michała Kryspina Pawlikowskiego, czyli Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego. To jest ten jego podstawowy tom, który tytułował początkowo Bajka. O tej książce panowie dyskutują, oni swoje dzieła nawzajem recenzują i ustalają, może nie treść recenzji, ale no możemy te kulisy takie pisarskie też w tych listach odnaleźć. I opowiadają o tym właśnie dawnym świecie w sposób niezwykle plastyczny, niezwykle nowoczesny literacko. To nie jest dla nas jakaś skamielina literacka dla miłośników dawnej literatury czy dla specjalistów, tylko to jest żywa polszczyzna i wrócę do poprzedniego fragmentu tej mojej refleksji, że to jest właśnie taka też polszczyzna pozaetniczna, to jest polszczyzna kulturowa. To są historyczni Litwini, których językiem komunikacji i literatury jest język polski. Warto to podkreślać, bo to jest taki świat, który zaginął, który straciliśmy z pola widzenia i przez to jesteśmy o wiele ubożsi. I starając się tą swoją nędzę, którą popadliśmy w XX wieku, ale też pogrążamy się w niej w XXI, jakoś tę nędzę może najpierw zrozumieć, skąd ona wynika, zanim ją przezwyciężymy, to do tej operacji te książki, poza prostą przyjemnością lektury też tych listów jako takich ciekawych dzieł literackich, to też nam może to być pomocne w tym zakresie, w tej operacji.
Powiedział pan, że w tym tomie pisarze dyskutują o swojej literaturze, o swoich książkach, że dyskutują o tej powieści autobiograficznej Pawlikowskiego Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, z pewnością również o wojnie i sezonie, tak?
Pojawiają się te wątki także. Pojawiają się wątki też prozy oczywiście Józefa Mackiewicza. Tutaj wspomniałem o sprawie pułkownika Miasojedowa. To są takie też czasem bardzo urocze, szczegółowe ustalanie jakichś takich drobiazgów, tak, jakichś nazw hoteli wileńskich. No, dla mnie ta podróż do tego świata jest niezwykle ciekawa, tym bardziej, że ona w kolejnych listach albo nawet w tych samych listach przecinana jest z tymi innymi wątkami, o których mówię. mówiliśmy, które pani redaktor tak precyzyjnie wskazała, czyli tymi problemami życia codziennego, czyli ile płaci Dziennik Polski w Detroit, a czy Barbara Toporowska nadal będzie miała pogadanki w Głosie Ameryki i czy ten listonosz, który jest najważniejszym pracodawcą, mówiąc umownie, Mackiewiczów, bo to on przynosi te przekazy dla wolnych strzelców, się nie spóźni. Jednocześnie to się zazębia z ocenami prac literackich tych najważniejszych czasopism emigracyjnych, a przez to też najważniejszych polskich czasopism z drugiej połowy XX wieku, czyli Tygodnika Wiadomości w Londynie i Miesięcznika Kultura w Paryżu, bo obaj autorzy listów do obu tych tytułów pisywali, więc mamy tu też informacje i o Gryzewskim, i o Giedroyciu, i o kulturze, i o wiadomościach. Oceny takie dosyć bezpośrednie, nie do publikacji przecież, albo do publikacji po kilkudziesięciu latach, więc to rozszerza naszą wiedzę o tym wątku historii kultury polskiej. Jest też taki element, o którym tak mnie zainteresował, o którym chciałbym tylko wspomnieć, tego świata, o którym oni rozmawiają, świata dawnego, ale dla nich też takiego obecnego ich teraźniejszości. To jest wątek jakiejś takiej bliskości, czy zupełnie innego podejścia do kultury obszaru języka rosyjskiego, do kultury rosyjskiej. I to są też punkty dotyczące współpracy Józefa Mackiewicza z prasą rosyjską, emigracyjną, ukazującą się w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. I tu powstaje wrażenie, że są to ludzie, którzy funkcjonowali jeszcze wtedy, mówię o latach 50., 60., 70., właściwie w dwóch kulturach. Tak? Dla Mackiewicza napisanie artykułu w języku polskim czy w języku rosyjskim jako osobie, która została wykształcona jeszcze częściowo w szkołach rosyjskich, zaborczych powiedzielibyśmy, to jest ta szansa uczestniczenia w dwóch kulturach i ten wątek również przeziera, bo to jest świat, którego też już nie znamy i który również się przyczynia do jakiegoś pogłębienia naszych sądów, tak, do jakiegoś spojrzenia niekonwencjonalnego, do jakiegoś zbudowania w sobie samodzielnego podejścia do tych kwestii, które nie minęły historycznie, tylko jakoś tej Rosji nie możemy przekroczyć, myśląc o Polsce.
Tom 35, jak na razie ostatni tom tych dzieł, przynosi listy do i od różnych osób pisanych do Mackiewicza, także do Barbary Toporskiej. Zatytułowany został przez wydawcę dzieł Ninę Karsow Wielka Niewiadoma. Wielka Niewiadoma, czyli literatura, bo tak nazwał ją Mackiewicz podczas wygłoszonego w latach 60. odczytu, zamieszczonego także w tym tomie. Literatura też, można powiedzieć, jest głównym bohaterem listów zamieszczonych w tym tomie, więc może zacznijmy od tego tekstu, bo pada w nim też, mi się wydaje, bardzo ważne, takie swoiste credo literackie Mackiewicza.
To jest tekst, który kieruje naszą uwagę na główek książki. Ja muszę powiedzieć, że takie moje pierwsze wrażenie, może takie będzie nieoczekiwane dla pani czy dla państwa, bo ja zwróciłem uwagę na datę, kiedy ten odczyt został w Szwajcarii wygłoszony i tutaj opracowująca przepisy, bardzo starannie jestem pod wielkim wrażeniem tej pracy edytorskiej, Nina Karsow, wskazuje, że było to około 20 października 1963 roku. A mnie od razu się skojarzyło, że 21 października 1963 roku zginął ostatni partyzant walczący o wolną Polskę na Lubelszczyźnie, imiennik Józefa Mackiewicza, Józef Franczak. I to może wydawać się odległe, ale w jakimś takim moim postrzeganiu całościowo losów polskich w XX wieku, gdzie jest miejsce na różne takie przecięcia, nie wzdłuż, tylko w poprzek, tak, takie spojrzenia przekrojowe, jest to jakiś rodzaj takiego symbolu, bo Józef Mackiewicz był takim ostatnim, jak się okazało, najdłużej walczącym partyzantem pióra, partyzantem literackim, antykomunistycznym, walczącym na emigracji właśnie piórem, a nie pistoletem maszynowym. I ten wątek tej wspólnoty walki walki ideowej, ale mówię o walce prawdziwej, tak? Czyli o walce na śmierć i życie, walce bezkompromisowej, której ucieleśnieniem są obaj tutaj właśnie imiennicy, Józef Franczak i Józef Mackiewicz. To jest jakiś taki moment, na który bym pragnął skierować uwagę też naszych słuchaczy, czytelników, że może w ten sposób taką perspektywę można przyjąć. Chociaż pozornie też może powiedzieć, cóż ma wspólnego ostatni żołnierz niezłomny, ostrzeliwujący się obławie ZOMO. Cóż on może mieć wspólnego z pisarzem, który w tym samym momencie, być może tego samego dnia, wygłasza odczyt o wielkiej niewiadomej, czyli o literaturze dla emigrantów polskich w Szwajcarii. I ja tak to widzę oczyma wyobraźni, tak? Te dwa miejsca, ten Majdan na Lubelszczyźnie, gdzie Józef Franczak tragicznie ginie, ale w walce. I tę Szwajcarią, gdzie emigranci słuchają słów Józefa Mackiewicza w tym odczycie bardzo charakterystycznym dla niego, bo łączącym właśnie wątki takie ogólne, literackie. On tam właśnie wspomina o swoich perypetiach wydawniczych, tak, o tej tajemnicy, o tej wielkiej niewiadomej właśnie, jaką jest literatura, że nie wiadomo, co rządzi popularnością dzieła, że nie wiadomo, co powoduje, że jednym wydawcom się udaje pewne książki sprzedać, rozpowszechnić, zainteresować czytelnika, inne nie. Podaje przykład Iwo Andricze na przykład, który przed dostaniem Nagrody Nobla, nie wiedziałem o tym, sprzedał tam kilkaset tylko egzemplarzy swoich książek, a dopiero po tym laurze wypłynął szeroką falą popularności literackiej.
No ale daje też przykład Remarka z Na zachodzie bez zmian, że właściwie tylko jeden wydawca poznał się na wartości tego dzieła i dopiero kiedy on ją wydał, mimo że Remark drukował w odcinkach wcześniej tę swoją książkę.
Tak, w odcinkach, do tego w prasie niemieckiej w Rydze, co trochę zbliża, ja na to zwróciłem uwagę, bo to jest też ciekawostka, też o tym nie wiedziałem, to zbliża gdyby Remarka i Mackiewicza, bo wchodzimy w rejon właśnie zbliżony do obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego.
No i dopiero po wydaniu przez jednego wydawcę, który poznał się na wartości dzieła Remarka, dopiero książka została ogłoszona bestsellerem. Ale w tym odczycie pan zwrócił uwagę na powinowactwo, jakby takie czasowe, między zamordowaniem ostatniego niezłomnego i tym odczytem wygłoszonym przez niezłomnego również, ale niezłomnego piórem Józefa Mackiewicza w Szwajcarii. Ale jeśli się zna poglądy Józefa Mackiewicza, ta jego bezkompromisowość wobec totalitaryzmów, wobec komunizmu, to myślę, że takie skojarzenie pana nie dziwi. On był za walką, walką do końca. Ale w tym odczycie też padają takie bardzo ważne słowa na temat literatury i myślę, że to też można odnieść do dzieła Mackiewicza. Jeśli on mówi, że to, co go interesuje najbardziej w literaturze, to, co jest najbardziej cenne w literaturze i jeśli mówi, że najbardziej cenna i najciekawsza jest w niej prawda, to odnosi się również do pisarstwa Mackiewicza. Jeśli mówi, że powołaniem literatury jest zapełnienie tej ogromnej luki o życiu ludzkim, jest pogłębienie wiedzy o człowieku, to też odnosi się do tej literatury, do tych powieści, które wychodzą spod pióra Mackiewicza. Więc tam też w tym odczycie właśnie padają takie informacje dotyczące jego spojrzenia na literaturę, które myślę, że powinny być niezmiernie cenne dla badaczy, dla krytyków dzieł Józefa Mackiewicza,
tak,
twórczości Mackiewicza.
Tak, tak, ale wydaje mi się, że one też są cenne dla, powiedzmy tak umownie, zwykłego czytelnika. Właśnie kogoś, kto nie podchodzi może momentami instrumentalnie do tych słów, bo jest to element jego pracy zawodowej, tylko jest czytelnikiem właśnie z serca.
I historykom literatury też się dostaje.
Oczywiście, że dla historyków literatury jest to niezwykle cenny materiał i tutaj no niestety trzeba powiedzieć to, że zaskoczeniem to śledzę w ciągu ostatnich paru lat. Jest cały czas tak, jak gdyby te kilkanaście tomów cały czas jeszcze nie weszło w obieg wiedzy literackiej. Znaczy są książki, jak na przykład książka Katarzyny Bałżewskiej o wojnie i totalitaryzmach w prozie Mackiewicza. Chociaż Mackiewicz starał się nie mówić totalitaryzm, tylko nazywać rzecz po imieniu, czyli komunizm, tak, za czasów jego głównej aktywności publicystycznej, to już ten hitleryzm to już nie był, tak, totalitaryzmem, bo już go nie było. Historycznie istniał jeden totalitaryzm, czyli właśnie komunizm. Ale ta książka, o której mówię, Katarzyny Bałżewskiej, jest wyjątkiem, gdzie te nowe prace są postrzegane. Mamy jakiś taki moment kryzysu badań historyczno-literackich chyba wokół Józefa Mackiewicza, tak jak gdyby dawni badacze byli nim trochę zmęczeni. No, Włodzimierz Bolecki otwarcie o tym mówi, że zajmował się tym 30 lat temu i na pytania o jakieś sprawy bieżące nie udaje, że może udzielić aktualnej odpowiedzi. Zajmował się Herlingiem Grudzińskim, zajmował się Witoldem Gombrowiczem. Mackiewicz gdzieś jest tam w dalekim tle, jakkolwiek jest autorem cały czas jedynej takiej najpełniejszej biografii pisarza.
No więc... to być może czas, żeby historycy literatury jednak spojrzeli również na te teksty, które publikowane są teraz, bo jak pan również powiedział, wielka niewiadoma, ten tekst, który ukazał się w 35. tomie dzieł, jest tekstem, który jest publikowany po raz pierwszy. No nie sądzę, że wielu ludzi mogło dotrzeć do tego tekstu wygłoszonego w 1963 roku w Szwajcarii. No ale ten tekst jest ważny również nie tylko z powodów literackich, nie tylko z powodów, jak funkcjonuje rynek wydawniczy, no ale dostaje się tam między innymi również i lewicy intelektualnej, która, jak pisze Mackiewicz, zdominowała ruch intelektualny, nadaje właściwy ton i modę literacką współczesną. Powiedziałam, niewiele się zmieniło. Ale przejdźmy do innych już listów, które pomieszczone zostały w tym tomie. Sporą część tomu zajmuje korespondencja z Józefem Godlewskim, ziemianinem, działaczem społecznym, senatorem w II Rzeczpospolitej, politykiem emigracyjnym i człowiekiem, który zajmował się również wydawaniem, czy próbą wydawania różnych książek Józefa Mackiewicza, w tym tej, na której Mackiewiczowi chyba zależało w latach, czy na początku lat 50. chyba najbardziej. Myślę tu oczywiście o książce o Katyniu. Powiedziałam, do pewnego stopnia ta sprawa wydania książki o Katyniu w różnych językach przez różnych wydawców zdominowała te listy, chociaż tam są również, o czym już mówiliśmy, że w tych listach pojawiają się takie sprawy egzystencjalne. Szalenie poruszające są takie wyznania Mackiewicza, który mówi, że musiał pożyczyć 3 szylingi, żeby kupić znaczek na kopertę z listem do Godlewskiego. No to coś mówi o kondycji emigrantów polskich powojennych.
No znowu mamy co najmniej kilka wątków tym pani wprowadzeniu. Ja podchwycę jeden tak na start, bo czytając właśnie i w tym eseju, bo ten odczyt właściwie jest esejem tytułowy o tych perypetiach literackich. Ja mam wrażenie, bo padło tutaj zdanie, że on tak się skarży na te problemy. Ja jakiegoś tonu skargi nie wyczytałem u Mackiewicza, on tak raczej relacjonuje z takim jakimś oddaleniem te różne też zakusy niektórych rodaków, którzy mu szkodzili w niemieckich domach wydawniczych, to inni pomagali.
To nazwijmy to gorzka refleksja.
Taka gorzka refleksja, ale to jest trochę tak, to czytając te materiały i listy i maszynopisy teraz opublikowane, ja mam wrażenie, jakbyśmy oglądali taki prequel filmowy, tak? Czyli wiemy już, że się nie udało. Czyli wiemy już, że te starania prowadzące do wydania książki o Katyniu, mordercy dla Katyńskiego, no, ukazywało się to i był to sukces. Natomiast książka no, chyba nie odniosła takiego skutku, jak oczekiwano. Nie było to tego typu uderzenie, jakieś takie z pięści między oczy w komunistów i też w tę opinię publiczną na Zachodzie. To się nie udało do końca, ta wysiłek przyniósł szereg tłumaczeń, ale wiemy, że ten przełom nie nastąpił, także, że nie stał się Józef Mackiewicz tym świadkiem Katynia, który Zachodowi otworzył oczy i że zatem nastąpił jakiś przełom polityczny. Ta prawda o Katyniu no, stała się elementem jakichś właśnie tych politycznych przepychanek pomiędzy Sowietami a Stanami Zjednoczonymi, pomimo powołania komisji badającej tę zbrodnię, to nie przyniosło właśnie jakiegoś rozstrzygnięcia politycznego. Podobnie wiemy o tych tłumaczeniach książek literackich, bardziej tak literackich Mackiewicza, że to szukanie wydawcy, że były wydania niemieckie, były wydania anglojęzyczne i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii. Jakieś tam były momenty sukcesu, były recenzje, ale to również już wiemy z tego kolejnego odcinka filmowego, że to się też nie udało. Tak? Że Józef Mackiewicz nie wypłynął na te wielkie wody literatury światowej, porównywalnej, nie wiem, z literaturą właśnie rosyjskojęzyczną, jak Pasternak, Sołżenicyn, że tak powiem o tych autorach, którzy mogą wydawać wydawać się z punktu widzenia czytelnika amerykańskiego lat 50., 60., tacy bliżsi Mackiewiczowi, że to podobny czytelnik mógł po jego prozę sięgnąć po Lewą Wolną, na przykład w dobrym tłumaczeniu. Także ta wiedza o tym, że to się nie udało, nie odbiera nam przyjemności ze śledzenia losów.
Tak? Ja tylko bym tytułem uzupełnienia dodała, ponieważ Mackiewicz zresztą w tych listach do Godlewskiego wielokrotnie o tym wspomina, że szansą dla tej książki była właśnie ta powołana w 1951 roku komisja przez Izbę Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych, która miała się zająć właśnie zbrodnią katyńską. Jakby myślał, że na fali powstania tej komisji, zajęcia się tą sprawą, że oto jest gotowa książka, to jest gotowy materiał napisany przez świadka odkrycia przecież mordu katyńskiego, który był na miejscu, który z pierwszej ręki może również opowiedzieć o tych wydarzeniach, który wszystko właściwie wie, ale nie jest tym świadkiem powołanym przez komisję i przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Ta książka nie zostaje wydana w Stanach Zjednoczonych i to jest gorzkie bardzo. Taka nieumiejętność też wydawców amerykańskich, no, mówiąc już kolokwialnie, strzelenia się w dobrą koniunkturę, że to zostaje przegapione. I ta książka, na której tak bardzo zależało Mackiewiczowi, żeby ona zrobiła ten ferment, żeby ona poruszyła opinię publiczną świata, że ona pozostała w cieniu. Już po zakończeniu prac tej komisji sam Mackiewicz pisze, że właściwie to już oni powiedzieli o tym, co było w tej książce.
Tak, to jest dla mnie takie niezwykle ciekawe włókienko, tak, z tej masy, którą możemy w tych dwóch książkach odczytać. Tak przypadek trochę zrządził, że ja akurat w ciągu ostatniego czasu zajmowałem się tą tematyką, bo w Bibliotece Polskiej w Londynie przeglądałem pismo, w którym też Józef Mackiewicz publikował, to był Dziennik Polski w Detroit. Tam na tych samych łamach również pisował drugi, taki ważny dla mnie pisarz, którym się szczególnie interesuje, czyli Zygmunt Nowakowski. I w artykułach Nowakowskiego właśnie o pracach tej komisji, o której pani redaktor mówiła, gdzie powołuje się na Józefa Mackiewicza, gdzie powołuje się na morderców zasłu katyńskiego, jest refleksja o braku zainteresowania prasy brytyjskiej, no bo Nowakowski pisał z punktu widzenia londyńskiego. Opisuje on przesłuchania tej komisji, które miały miejsce w Londynie i potem taki briefing, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, prasowy, gdzie redakcje pism brytyjskich przysłały jakiś drugi garnitur młodych dziennikarzy, którzy właściwie notowali skrzętnie, ale nie zadawali żadnych pytań. I to opisuje Nowakowski w felietonie z takim, takim smutkiem, tak? I to jest jak gdyby już przeczucie, że tej funkcji przełomowej ani komisja nie spełni, ani zeznania świadków, ani książka Józefa Mackiewicza, że to jest coś, co będzie, co już wiemy, tak, właśnie z tych kolejnych odcinków, które są nam znane, że będzie to zamiecione pod dywan przez Zachód na kolejne kilkadziesiąt lat, tak, że te wysiłki będą bezowocne, ale może tutaj zabrzmi jakaś nuta egzystencjalnej melancholii w tym, co mówię, no ale śledzimy wysiłki ludzi nie tylko w związku z tym, że były one nagrodzone natychmiastowym sukcesem. Ja myślę, że jakimś sukcesem tych działań, o których mówimy, tych prac, tych słów, które pisano, które drukowano z takim wysiłkiem, które starano się rozpowszechniać, nie było internetu, tak, nie można było wrzucić na swoją stronę, tak, tekstu i potem teoretycznie mógł cały świat to czytać. Trzeba było to wyprodukować, trzeba było to wydrukować, złamać, tak? I ta produkcja wyglądała inaczej niż teraz. Że jednak jakimś zwycięstwem po latach jest to, że te książki mamy tutaj przed sobą, że nawet jeżeli te niektóre maszynopisy przez 60 lat w tej formie pozostawały, to że jednak jest wysiłek ludzi, tutaj konkretnych ludzi, czyli Ninni Carso, która prowadzi wydawnictwo Kontra, Michała Bąkowskiego, który w Londynie z nią współpracuje i jest autorem nowych wyborów, artykułów Józefa Mackiewicza, które w tych latach też się ukazały i też dostarczają nam nowej wiedzy, że to jest takie jakieś pocieszające, tak, że jednak o tym rozmawiamy i że może, jeżeli gdzieś tam na nas skądś patrzy Józef Mackiewicz, to może jego pesymizm legendarny troszeczkę takimi rozmowami jak nasza dzisiejsza potrafimy powściągnąć.
No być może. Natomiast odwołując się też do tych listów, już nie tylko do Godlewskiego, ale też do innych, warto podkreślić, że oczywiście cały czas dostajemy tutaj nieprawdopodobny obraz też, jak funkcjonowała polska emigracja na Zachodzie. Takie, powiedziałam, z takich drobnych szczegółów można budować ten obraz, który wcale nie jest takim obrazem oczywistym, jakby się wydawało. No po pierwsze, nie był to monolit. Te spory, te kłótnie, te różne zajmowane stanowiska, też często koniunkturalne, wypływające z różnych spraw, często też politycznych, obozy polityczne, to wszystko było również, czy ma swoje odzwierciedlenie w życiu emigracyjnym. Ale na przykład takie drobiazgi, jak Mackiewicz wspomina o tłumaczach swoich książek. Znaczy, jedną z takich bolączek, myślę, Mackiewicza w tym czasie, w tych latach 50., nie wiem jak później, ale była również nieznajomość języka angielskiego. Stąd pewne trudności w zaistnieniu na tym rynku anglojęzycznym. Musiał korzystać po prostu z pomocy tłumaczy. I okazuje się, kim byli tłumacze Mackiewicza, ja sądzę, że nie tylko Mackiewicza. Oto objawia nam się jako tłumacz książek Giedroyć albo hrabina Czapska. Arystokracja polska, która również znalazła się na emigracji, zajmowała się tłumaczeniami. Tak. Na przykład.
Tak, tak. To był jeden z tych elementów przetrwania Polaków na emigracji. Natomiast wracając do pierwszego wątku pani pytania. Tak, widzimy konflikty, ponieważ świat polski na emigracji był światem prawdziwym, czyli pluralistycznym. I oczywiście, że mamy taką może tendencję do takiego przeciwstawiania, tak się kraj emigracja, czy że polski Londyn i że ta główna różnica to była może pomiędzy Londynem a Paryżem. Te wątki jakoś tak się przebiły do świadomości, że tam była różnica światopoglądowa. Natomiast to było o wiele bogatsze uniwersum. To było o wiele bogatsze uniwersum, a pamiętajmy, że Józef Mackiewicz, żeby jeszcze skomplikować ten obraz, nie przynależał właściwie do żadnego z żadnej planet tej galaktyki wolnej Polski za granicą.
To ja tu dorzucę jeszcze jeden cytat z Mackiewicza, który pokaże jeszcze inny stosunek Mackiewicza do tego, co działo się na emigracji. Sytuacja emigracji polskiej jest moim zdaniem dlatego beznadziejna, że nie chce walczyć z bolszewikami, a nie dlatego, że wewnątrz się kłóci.
Tak, tutaj też chyba w liście do Karola Zbyszewskiego pada zdanie, że właściwie nie dosyć, że emigracja nie chce walczyć z komunizmem, to jeszcze kraj tak, mówimy o latach 60., o tej małej stabilizacji, tak podporządkowuje się gomułkizmowi, tak i temu wydaniu komunizmu w takim już sosie patriotycznym, że niebawem nie będzie kogo wyzwalać. Tak? Że to jest taka też refleksja. Już nie będzie dla kogo walczyć. Ta emigracja, która no jej racją bytu było wyzwolenie rodaków w kraju, no traci ten cel, bo Polacy w kraju nie będą chcieli być wyzwoleni przez emigrację.
No i w tym kontekście jakże brzmi takie zdanie, a te wszystkie szczuckie Stanisławy Mackiewicze, Wańkowicze, to dopiero paskudztwo. Gorsze od samych komunistów, a że szkodliwsze to już na pewno. No taki był właśnie Mackiewicz. Bezkompromisowo uderza również w swojego brata Stanisława Mackiewicza, Cata Mackiewicza.
Tak, tak. Wątek zerwania pomiędzy braćmi. Cat był starszy. Wraca, no bo to jest ważny moment. On też wraca w tym tomie, o którym mówiliśmy poprzednio, czyli w korespondencji z Michałem Krespinem Pawlikowskim, ponieważ Pawlikowski bardzo blisko przyjaźnił się z Catem. I w korespondencji Cata, która się również ukazała, ale to można ją stawiać w kraju, się okazała w Polsce, jako przykład taki negatywny, bo porównując edytorstwo tych tomów Józefa Mackiewicza i tego tomu Stanisława, to dopiero widać, jak można zepsuć książkę. Tak? Jak nie należy wydawać tego typu dokumentów historycznych. Pawlikowski przyjaźnił się ze Stanisławem i z Józefem i też pełnił funkcję takiego może pośrednika. No pośrednika może to za dużo powiedziane. Józef ze Stanisławem nie rozmawiali. Znaczy Józef nie chciał się kontaktować ze Stanisławem i to nie dopiero od momentu wyjazdu Cata do PRL-u, ale już wcześniej. To jest szczegółowo właśnie wyjaśniane w tej korespondencji, że kogoś to interesuje, to kieruje tę uwagę w tę stronę. Ale Józef Mackiewicz zorientował się wcześniej, że jego brat Stanisław podjął współpracę z komunistami, że to nie są poglądy, tylko że to jest już jakaś współpraca. Wiemy o tym po latach, tak, że to był po prostu też pieniądz za tym stał. Tak. To była zdrada, to było kupienie ważnego przeciwnika politycznego. I wiemy też, jak nagroda, która spotykała te osoby, które tutaj wymienili, czytaliśmy, które wracały, to jest złe słowo. Raczej się tutaj bym trzymał, tak jak pisze Nina Karsow w przypisach, wyjechał do PRL-u. To nie był powrót do Polski, no bo Polski nie było, był PRL. Że te osoby nagrodzone zostały w sposób dla pisarza, dla twórcy najbardziej cenny, czyli masowymi nakładami, tak, spotkaniami z czytelnikami, innymi profitami, którymi się cieszyli literaci w PRL-u, czyli mieszkaniami, członkostwem w związkach twórczych.
No ale w przypadku Cata Mackiewicza nie na długo. Ale ja bym tutaj przeszła do innego wątku i jakby kończąc wątek braci, podsumowała to zdaniem również samego Józefa Mackiewicza, zdaniem, które w jednym z listów się pojawiło. Staram się wmówić ludziom, że komunizm to zaraza ponadnarodowa. Granice nie przebiegają ani geopolitycznie, ani w poprzek jednej rodziny. Egzemplum bracia Bocheńscy, no i bracia Mackiewiczowie, a zapewne dużo jeszcze braci tej samej rodziny. Ale chciałabym zwrócić również uwagę na listy do innych osób. Na przykład pojawiają się tutaj bardzo interesujące listy i korespondencja Józefa Mackiewicza ze Zbigniewem Siemaszko. To też łączy ich pochodzenie, łączy ich to Wilno, łączy ich ta Litwa i to odwołanie się również w literaturze, ta próba poszukiwania takich drobiazgów we własnych tekstach, które odnoszą się do tamtych terenów i które można ewentualnie sprostować. I kolejny Wilniuk, który pojawia się w tych listach, w fantastycznej również korespondencji, to Czesław Miłosz.
Zaczynając od pana Zbigniewa Siemaszki, nawet przyniosłem tutaj w ramach inspiracji poprzednie wydanie tej korespondencji, ponieważ pan Siemaszko był aktywny też pisarsko i edytorsko i te listy już znaliśmy wcześniej we wcześniejszym opracowaniu, które ukazało się w 2008 roku.
To dodajmy, że Zbigniew Siemaszko, pisarz, publicysta emigracyjny, historyk.
O nim tutaj mówię i się od razu uśmiecham, no bo to jest jedyny korespondent Józefa Mackiewicza z tych tomów, którego poznałem osobiście. Pan Zbigniew Siemaszko zmarł przed 2 laty, zaraz będą 3 lata i podczas mojego zamieszkiwania w Londynie byłem bardzo częstym i regularnym gościem u państwa Siemaszków, więc to jest taki jakiś moment, kiedy człowiek ociera się o historię nie tylko poprzez to, że ślepi w te litery i te książki gromadzi i czyta i jemu się zdaje, że coś rozumie, ale że widzi kogoś z krwi i kości w sensie dosłownym, kto nie tylko korespondował z Józefem Mackiewiczem na tyle w sposób bogaty, że mógł na ten temat wydać własnym sumptem w sumie zgrabną książeczkę, ale jest też, czy był, ale to jeszcze parę lat temu przecież było, dopiero co jechaliśmy z panem Siemaszko i na szczęście też akurat towarzyszył mi wtedy syn zobaczyć pomnik lotników polskich, to była bardzo wzruszająca wyprawa, ale on był przedstawicielem, i to jest to, co pani powiedziała, to łączy te dwie postacie, tych dwóch korespondentów, właśnie tego świata, od którego zacząłem rozważania, czyli tej polskości nieetnicznej, która zachowała się w Londynie. Ja musiałem do Londynu pojechać, żeby tę polskość zobaczyć na własne oczy. Czyli pana, który wyszedł ze świata, z majątku Lachowszczyzna pod Głębokim Litewskim. Głębokie Litewskie to było przed rozbiorami województwo połockie. Więc to dosyć daleko na północny wschód. To nie te Kresy, że tam już zaraz za Hajnówką to już Kresy mamy, czy Medyka to już Kresy. To były prawdziwe Kresy, to już jest ta północ. To już też...
Najdalsze Kresy.
Takie, no są jeszcze dalsze, no tam jeszcze do Smoleńska, jeszcze trochę z Głębokiego Litewskiego by się jechało. Ta Rzeczpospolita była wielka. Niemniej jednak no, wyszedł z tego majątku, w którym Siemaszkowie siedzieli i rekonstruuje to w swoich książkach od XVII wieku no, do 1939 roku do 1940, kiedy to ta rodzina została zesłana do Archangielskiej Oblasti. I to był ostatni przedstawiciel tego wielkiego księstwa, czyli człowiek, który zdążył małą maturę zrobić w gimnazjum jezuickim w Wilnie, który mógł do swojej książki dołączyć zdjęcia wierzchowca, którego dostał tam na, nie wiem, nie pamiętam, które 12 czy 13 urodziny. I to nie chodzi o żaden snobizm, bo to była skromna w sensie materialnym rodzina. To nie była magnateria, tylko jakieś takie właśnie ciągle mi towarzyszące zbliżenie się do tego świata, który został zniszczony w XX wieku, który przetrwał na emigracji i te książki właśnie, które mamy przed sobą, to jest, i to wracam do tego, to jest taki materialny ślad. Ja mam wrażenie, że oni pisali te listy też właśnie z nadzieją, że pozostawią jakieś okruchy tego innego funkcjonowania w świecie, który się zmieniał na ich oczach. Tak?
Ale tego... pokazują też, jak ważny ten świat ich był, jak cały czas w ten świat w nich żył. On żył ich w dziełach literackich, ale żył w nich. I to też wychodzi w korespondencji z Czesławem Miłoszem. Fantastyczna korespondencja, dużo mówiąca zarówno o Czesławie Miłoszu, jego podejściu do literatury, jak podchodził również do dzieł Józefa Mackiewicza i odwrotnie, jak Mackiewicz rozumiał literaturę Czesława Miłosza. Miłosz w jednym z listów do Mackiewicza pisze tak. Należy pan do tych ludzi niezależnych, których wśród polskich literatów można policzyć na palcach i płaci pan cenę za tę swoją niezależność i śmiałość.
To są bardzo ciekawe listy. Ja mam wrażenie, że czasem może trochę jest tak, że się podkreśla tą taką sympatię, tak, jakąś nić sympatii, która gdzieś tam przeziera w tej korespondencji pomiędzy Czesławem Miłoszem a Józefem Mackiewiczem, tak aby to, jak gdyby Czesław Miłosz miał przydawać Mackiewiczowi. Ja zauważyłem w pewnych opracowaniach taki wątek. No ja uważam, że jest może trochę odwrotnie, że to tak trochę Czesław Miłosz, tak też to wynika z tych listów, tak podkreślał tą ich łączność jako tych Wilnian, tak, że tutaj mogą taką jakieś, mają, należą do jakiegoś takiego tajnego bractwa.
Tak odebrałam raczej, że to Czesław Miłosz cenił sobie to, że Józef Mackiewicz darzy go sympatią, że koresponduje z nim, że mogą wymieniać różne poglądy na temat literatury, chociaż wcale te listy nie są takie uładzone w sensie takim, że obaj wybitni pisarze, wielcy pisarze zgadzali się we wszystkim. Nie, tam dochodzi do też pewnych sporów dotyczących literatury, ale one są prowadzone na takim, powiedziałabym, bardzo wysokim poziomie kultury, elegancji, a jednocześnie zamanifestowania dość wyraźnie swojego zdania.
Tak, to jest pod tym względem niezwykła lektura. Oczywiście, że Józef Mackiewicz miał pewne nadzieje przyziemne, czyli będąc tym samotnikiem w Monachium, a Czesław Miłosz no, robił karierę, tak, był w Stanach Zjednoczonych i w tych listach pojawia się wątek nadziei Józefa Mackiewicza, że Czesław Miłosz jakieś sprawy wydawnicze pchnie, że skoro jest takim miłośnikiem beletrystyki tego autora, no to jakoś pomoże. No to Miłosz się wykręcił.
Tak, ale Miłosz obiecuje, ale nie wiadomo,
tak,
czy działa.
Tak, to jest, to widać, że raczej tam chyba nie było zaangażowania, że wzmianka, że wspomniał o Józefie Mackiewiczu w swoim historii literatury polskiej, podkreśla to, że o tym wspomniał, już ma wypełnić tę pomoc. Tu nadzieje są większe. Mackiewicz troszeczkę naciska, ale bardzo elegancko, to jest bardzo, bardzo taka w dawnym stylu korespondencja. No, Czesław Miłosz młodszy o lat chyba 11 czy 9, no ale to jest cała taka dekada mniej więcej różnicy wieku, więc tak stara się do tego starszego kolegi po piórze podchodzić w taki sposób właśnie, no może nie przymilny, natomiast ważne są te różnice, o których pani wspomina, no bo oni właściwie się we wszystkim różnili. To jest taka ciekawostka, no pojawia się nazwisko Witolda Gombrowicza, tak, gdzie jak przecież sami wiemy i mamy to w uszach, że do tej pory, kiedy jest mowa o literaturze emigracyjnej, to raczej słyszymy, od razu nam się odzywają w głowie nazwiska, tak, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński. Tak? To będą te trzy nazwiska raczej niż Józef Mackiewicz, Mieczysław Grydzewski, Zymun Nowakowski. Ta druga trójca to taka jest, nie wiem, może komuś coś tam gdzieś dzwoniło w jakimś kościele, ale daleko. Natomiast tutaj Gombrowicz się przebił. Jest ciekawy wątek, kiedy oni tak właściwie dają do zrozumienia, że czytają swoje rzeczy na ten temat, no ale oczywiście się w ogóle z tym nie zgadzam. To jest taka też lekcja takiego zdrowego, prawdziwego, rzetelnego liberalizmu. Takiego też innej epoki pojęcia i z innej epoki stylu zachowania.
To tylko tak na zachętę, bo cały czas jednak zachęcamy państwa do sięgnięcia do tych tomów. No to taki cytat właśnie z tej polemiki między Mackiewiczem a Czesławem Miłoszem. Sprawa dotyczy oczywiście komunizmu, no bo to są bardzo często poruszane wątki i czy pisarze, różni pisarze, bo przywołują w swoich listach, są bardziej komunistyczni w znaczeniu Mackiewicza, Mickiewicza, czy jednak nie, bo mogą się zmienić, i tutaj odpowiedź Miłosza na sugestię Mackiewicza. Samo naprawianie się komunizmu jest mitem. No zgoda, ale dlaczego pan tak mało kredytu zostawia istotom ludzkim, słabym, uwikłanym w swoje wewnętrzne sprzeczności i zmieniającym się ciągle? Skąd u pana taka zaciekłość? Człowiek nie krowa. Przekonania zmienia, pisze Miłosz do Mackiewicza, jak wiemy, osoby szalenie bezkompromisowe i jednoznacznie oceniających wszelakiego typu kontakty z jakimikolwiek przejawami, czy bolszewizmu, czy komunizmu. Przywołuje tutaj Mackiewicz pisarzy wielkich naprawdę i też tych rosyjskich pisarzy, uwikłanych mniej lub bardziej, jak chociażby Pasternaka, prawda, czy Cwietajewą, czy już polskich twórców gdzieś tam uwikłanych, Marię Dąbrowską, uwikłanych w jakieś epizody komunistyczne. Ale myślę, że to chyba trzeba już odwołać do książki.
Tak, ale jeszcze zanim to zrobimy, to odpowiem cytatem z Józefa Mackiewicza, bo tutaj czasowa Miłosza, pani redaktor, przywołała, a ja odpowiem Mackiewiczem na ten temat. On odpowiada na ten zarzut zaciekłości, że to znaczy, że chyba jest niezrozumiany jako pisarz, czyli mu się wszystko zawaliło, bo on właśnie nie jest zaciekły i on dąży do uwystania tego człowieka, jakim on jest w swojej prozie. A odpowiada też takimi słowy. Mnie się zdaje, że my jesteśmy tak przeżarci upolitycznieniem, w odróżnieniu od Rosjan, od czasów jeszcze rozbiorowych, że nam bardziej odpowiada z ducha komunistyczna teza. Nieważne jest, co się pisze, ważne jest, z jakiej pozycji się pisze. Ponieważ wiadomo, że ja jestem antykomunistą, więc jeżeli stwierdzę fakt, że Andrzejewski zdradza pewien wpływ zaranego ugoru, to znaczy, że piętnuję go. Mogę się mylić, ale nikt nie powie, że się mylę, tylko właśnie, że piętnuję.
Coś w tym jest. Tom 34, tom 35 listów do i od Mackiewicza i jego żony Barbary Toporskiej. Czy na tym koniec? Na tym koniec dzieł wydawanych przez kontrę Niny Karsow?
No, mamy nadzieję, że nie, że to jest jakiś taki...
Jakieś tam waria jeszcze się znajdą.
Że coś się jeszcze znajdzie i to coś, to nie brzmi, że to jest jakieś przewietrzanie szuflad, bo cały czas możemy, śledząc przypisy, czy w korespondencji, ale głównie w tych trzech tomach artykułów, których wyboru dokonał Michał Bąkowski, bo dotychczas ukazywały się chronologicznie tomy publicystyki od początku lat 20. do lat 80. Natomiast te tomy nie obejmowały wszystkich dzieł publicystycznych Józefa Mackiewicza i w ubiegłym roku ukazały się trzy potężne tomy, takie bardziej tematyczne, ciekawie skonstruowane przez właśnie Michała Bąkowskiego, które pokazują nam, ile jeszcze rzeczy nie znamy. Ale w tych przypisach, o których mówiłem, no, znajdziemy teksty, których nie ma ani w tych klasycznych wyborach dokonanych przez Tadeusza Kadenacego, czyli Droga Pani i Nie Trzeba, i Fakty Przyroda i Ludzie, czyli to, co Józef Mackiewicz i Barbara Toporska autorsko dopilnowali, nie w tych dziełach zebranych, które od Bulbina z Jednosielca się ukazują od początku lat 2000, ani nie znalazły się w tych tomach tematycznych, tylko że cały czas są rzeczy, które nigdzie nie zostały jeszcze opublikowane. Czy one są słabszej wartości, czy nie, to się przekonamy. Cały czas jeszcze są niektóre artykuły, które publikował Mackiewicz właśnie w prasie rosyjskiej, emigracyjnej. Część z nich tłumaczonych ukazało się w tych zbiorach, ale też bibliografia, którą opracował Michał Bąkowski, mówi nam, że te teksty nie wszystkie się jeszcze znalazły w tych wyborach. Pani Nina Karsow nie zdradza nigdy tajemnicy, nad czym pracuje, natomiast wiemy, że pracuje i uśmiecha się tylko tajemniczo, więc coś jeszcze nas czeka, jakiś 36 tom się pojawi i ja mam wielką nadzieję na tę niespodziankę i że będzie to niespodzianka, to nie ulega wątpliwości.
A o tych ostatnich tomach listów Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej dziś opowiadał nam nasz gość, dr Paweł Chojnacki, historyk, badacz dziejów emigracji polskiej wojennej, powojennej, także znawca i miłośnik autora Drogi donikąd, Kontry, no i innych. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.